Joanna Merecka, Młodzież, dzień dobry. Ze mną Katarzyna Filipiak, zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku. Temat ważny, temat, który wybrzmiewa co jakiś czas na naszej antenie, temat, który poddajemy uważności naszym słuchaczom, także mieszkańcom Słupska i regionu. Piecza zastępcza. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa. Tak, temat bliski mi, myślę, że bliski mieszkańcom, bo często wspominamy, jak to jest ważne. No oczywiście problemem dla nas jest brak kandydatów na rodziny zastępcze. Poszukujemy ich pilnie, bowiem niestety tendencje się nie zmieniają. Liczba dzieci umieszczanych w pieczy wzrasta i to w dużym tempie.
Z czego
mamy
to wynika?
Stałe przyrosty. Z czego wynika? Zastanawiałam się nad tym znowu ostatnio, co jest kluczowym problemem. No nie ma tu jednoznacznej odpowiedzi. Mamy dużo interwencji wynikających z zagrożenia zdrowia życia dziecka, czyli z artykułu 12a z przeciwdziałania przemocy domowej.
Czyli to są dzieci bite.
Niekoniecznie nie? Bite. Zaniedbane, opuszczone, pozostawione. Tam, gdzie jest zagrożenie zdrowia i życia, czyli na przykład wystarczy, że dwójka rodziców jest pod wpływem alkoholu.
Okay.
Na przykład, jakby to są różne sytuacje. Dużo mamy nagłych interwencji policji w godzinach popołudniowych, wieczornych, w weekendy. Również dzieci pozostawione, rodzice pijani. No, takich sytuacji jest naprawdę bardzo dużo. Ostatnio właśnie analizowaliśmy, jak to jest, z czego to wynika i wszyscy zgodnie stwierdziliśmy, że no, zmiana wartości.
To znaczy?
No, bardzo dużo ostatnio pojawia się młodych ludzi, u których występują zabezpieczenia dzieci, no, dla których te dzieci gdzieś są troszeczkę na dalszej pozycji tych najważniejszych priorytetów.
A to nie jest trochę tak, pani dyrektor, że trzeba by było pomyśleć za nim?
Wydaje nam się, że z każdej strony próbujemy pomóc i oddziaływać. Natomiast po pierwsze pojawia się dużo nowych środowisk dla nas, czyli jest interwencja i my dopiero poznajemy tą rodzinę, słyszymy o niej. Często są to młodzi ludzie, o których no, my nie wiemy, że są pod danym adresem. Dzieci są małe, nie chodzą do żłobka, do przedszkola. Jest zgłoszenie sąsiada bądź jakaś inna sytuacja i jakby jest już za późno na reakcję. My możemy zabezpieczyć dzieci i dalej z tymi osobami pracować. Często jest tak, że pracujemy długo, staramy się wyczerpać wszelkie możliwości. Ale
a jakie
już
macie możliwości?
Mamy asystentów rodziny, którzy naprawdę intensywnie pracują. Na dzisiaj mamy ich 9. Piszemy różne projekty po to, aby te działania asystentów były wzmożone. W najbliższym czasie od czerwca będziemy zatrudniać jeszcze kolejnych asystentów. Zresztą będziemy realizować projekt Wygrana Rodzina. Realizujemy szkołę rodzica i systematycznie prowadzimy edycje dla rodziców, którzy mają trudności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych. Ta szkoła rodzica naprawdę dużo pomaga. Mamy punkt interwencji kryzysowej przeciwdziałania przemocy domowej, bardzo intensywnie działający, wsparcie psychologów, grupy wsparcia, prawników. Oprócz tego mamy punkt konsultacyjny dla osób przejawiających zachowania przemocowe, więc jakby można się konsultować. Faktycznie mamy dużo osób, które tam przychodzą, pracujemy z nimi, realizujemy program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc. W zeszłym roku pierwszy raz w ogóle odbyły się 2 edycje dla łącznie 30 osób. Więc no, wydaje mi się, że naprawdę mamy szereg działań. Wspieramy rodziny poprzez realizację programów takich z boku zupełnie. Program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej, opieka wytchnieniowa. To są programy też dedykowane do rodzin, gdzie są dzieci niepełnosprawne. Więc jakby wydaje nam się, że dotykamy każdego obszaru, tak, aby rodzina, która ma różne problemy, mogła z różnych form wsparcia kompleksowo korzystać. Natomiast tam, gdzie te priorytety się zmieniają, no to czasami wsparcie jedno, a jakby działanie i zaangażowanie rodziców to drugie, bo mimo wszelkich form wsparcia, jakie oferujemy, oddziaływań, no to jeżeli dzieci nie są na pierwszym miejscu, no to no nie da się tutaj oddziaływać w intensywny sposób, tak aby się to zmieniło, tak? I mamy dużo osób, które korzystają ze środków psychoaktywnych, tak? Spożywają alkohol w dużych ilościach. No i te interwencje odbywają się bardzo często właśnie w takich środowiskach. Problemy opiekuńczo-wychowawcze. No, jeżeli dana osoba jest chętna, idzie na szkołę rodzica, mamy przecież CIS, Centrum Integracji Społecznej. Jakby naprawdę, no różne formy, które możemy dopasować do różnych
trudności.
Czyli
podchodzicie indywidualnie, rozumiem, do każdej rodziny, każdego problemu.
Oczywiście, jeżeli rodzina jest z trudnościami, mamy intensywną współpracę z kuratorami. Myślę, że spokojnie mogę tak powiedzieć, tak? Pracujemy. Nasi pracownicy i kuratorzy wymieniają się telefonami w godzinach pracy i po godzinach pracy.
Znaczy u nas to też wybrzmiało już chyba kiedyś, że zanim idzie papier, że tak się wyrażę, to najpierw jest to drzewko tak zwane, czyli ta sieć połączeń, o której pani mówi, tak? Tak działa też to we współpracy ze Słupskim Szpitalem, czyli z SOR-em. Jeśli tam jesteście potrzebni, to jest po prostu telefon. I jedziecie sprawdzić, zobaczyć, zawsze jest zabezpieczony najpierw człowiek, jego potrzeby, a potem są kwity, kolokwialnie
mówiąc.
Tak,
jakby wszystko realizujemy we współpracy interdyscyplinarnej, tak? To jest kluczowe. Mocno stawiamy na współpracę z organizacjami, instytucjami, przedstawicielami. Jakby wiele instytucji potrzebuje nas, a my potrzebujemy tych instytucji. Nie da się działać indywidualnie.
Musicie być w pewnej synergii.
Musimy być w pewnej synergii. Oczywiście wszystko w zgodzie z prawem i z pełną dokumentacją, jeżeli jest ona potrzebna. Natomiast na pewno to, że się znamy, Słupsk nie jest dużym miastem.
No nie
i
jest.
My wszyscy po prostu znamy się, wymieniamy się telefonami, kontaktujemy się, czy to jest do 15:30, czy po 15:30 i dzięki temu możemy reagować bardzo szybko. Skraca to tą drogę formalną na pewno, tak? W ten sposób, że możemy działać po prostu intensywnie i szybko. Natomiast tam, gdzie jest problem, jeżeli on jest i wszelkimi metodami nie możemy go usunąć i niestety wiąże się to z zabezpieczeniem dzieci, to trudno jest uzyskać efekty z jakiejkolwiek pracy naszej.
No tak.
Wszystko zależy od drugiej strony, na ile ona chce skorzystać, bo często jest tak, że dojdzie do zabezpieczenia dziecka i ta druga strona, czyli rodzice biologiczni, motywują się i działają. I naprawdę dużo można jeszcze wypracować, zmienić, można odwrócić tą sytuację. Potrzeba czasu, siły, determinacji. Natomiast coraz więcej sytuacji jest takich, gdzie tej motywacji i determinacji po stronie rodziców biologicznych po prostu nie ma. I z tym się zderzamy.
A oni walczą o te dzieci, które...
No różnie jest. Niestety nie mogę powiedzieć tak, wszyscy walczą. Okay. Bardzo dużo nie walczy. I to jest nasz problem. Po pierwsze, brak miejsc w pieczy.
No bo ja pytam tylko dlatego o to, że bardzo często do człowieka, ja mam takie wrażenie, dochodzi pewne orzeźwienie, tak? Taki, jeżeli zabiera się mu dziecko, to coś, ja mam nadzieję, dociera do tego człowieka i on wtedy ma potrzebę tej zmiany i tego, żeby to szło w dobrym kierunku. No, tak bym chciała...
No, wydawałoby się, że powinno tak
patrzeć,
być, prawda?
Tak. No tak.
No, niestety nie zawsze tak jest. Tam, gdzie są środki psychoaktywne, uzależnienie, w ogóle nałogi, no to, no niestety, ale nie zderzamy się bardzo często z tą pożądaną reakcją dla nas. My chcemy, żeby była ta determinacja, motywacja i to otrzeźwienie.
Ja rozumiem, że jak dzieci są w biologicznych rodzinach, to wy nie zabieracie im tak po prostu. To coś za tym dalej idzie, tak? Czyli właśnie wyczerpały się już możliwości, nie ma współpracy, albo ta krzywda jest tak duża, że ten mały człowiek nie może tam zostać.
Oczywiście, że jest tak, że to jest ostateczność. Są dwie opcje. Albo jest to interwencja, czyli coś się dzieje tu i teraz i jest zagrożenie zdrowia, życia dla dziecka. I w ramach tej interwencji dziecko, dzieci są zabezpieczone. Albo jest to proces długofalowy, który kończy się tym, że sąd podejmuje taką decyzję o zabezpieczeniu dziecka.
I to dosyć szybko działa. Czy nie? Czy to jest
czy
też proces?
Szybko? Tu nie ma jednoznacznej odpowiedzi, okay. Bo czasami wydaje mi się, że naprawdę rodzice dostają szansę. Jeżeli to jest ta druga wersja, gdzie po prostu sąd podejmuje decyzję, bo nie ma innego wyjścia, bo wszystkie znaki na ziemi i niebie wskazują, że po prostu jedynym rozwiązaniem dla tego dziecka jest jego zabezpieczenie, to, że nie może być w środowisku biologicznym, to znaczy, że wyczerpane zostały wszelkie możliwości, że okay. My już wszyscy nie mamy wyjścia. To jest ostateczna ostateczność. No i tak jak wspomniałam, pierwsza opcja, interwencja policji w sytuacjach nagłych zagrożenia zdrowia i życia, bądź interwencja z artykułu 12a z przeciwdziałania przemocy domowej. Takich interwencji mamy bardzo dużo w ostatnim czasie, czego nie było wcześniej, w poprzednich latach. Więc no widzimy no takie chyba duże rozluźnienie, tak, w społeczności, wśród młodych ludzi, którzy mają dzieci, którzy są pod wpływem środków psychoaktywnych, i matka, i ojciec pod wpływem alkoholu, a obok są małe dzieci, bądź dziecko. Jakby to jest no bardzo no, powszechne zjawisko i bardzo niepokojące i niestety bardzo często tego otrzeźwienia później nie ma, czyli tej motywacji i determinacji, żeby walczyć.
Okay.
Więc to jest kolejne zjawisko, które nas trochę zaskakuje, że coraz więcej rodzin jest takich, które nie mają potrzeby zawalczyć albo walczą przez chwilę i odpuszczają.
No aż powiem, nie mieści się to trochę w głowie, jak człowiek tego słucha, tak? Bo no, rzeczywiście te poprzednie rozmowy, które myśmy prowadziły, one skupiały się, tego nie było. Rzeczywiście, to jest
chyba
tak,
nie
że,
w takiej skali,
że,
bo tak, zawsze było w jakimś stopniu. No możliwe, tak. Że nie w takiej skali. Ostatnio po prostu bardzo dużo młodych ludzi, którzy mają swoje dzieci, no to jakby przewartościowują swoje życie na tyle, że te dzieci nie są na pierwszym miejscu. Taki mamy odbiór. To jest nasze wrażenie i możliwe, że subiektywna ocena na podstawie doświadczeń z ostatnich miesięcy.
Ten wzrost, ten przyrost dzieci, które zabezpieczane są przez was, no, liczba dzieci podwoiła się w przeciągu 2 lat, tak? Ze 115 do 240, to jest dużo.
To jest bardzo dużo. Bardzo dużo, tak samo podwoiła się liczba rodzin zastępczych, liczba rodzin zastępczych zawodowych, więc tych osób, które chcą podjąć się tej funkcji, jest coraz więcej, natomiast faktycznie nie nadążamy względem przyrostu dzieci zabezpieczanych w pieczy.
Ale jest, czekają w kolejce?
Na dzisiaj mogę powiedzieć, że tak. Mamy jedno postanowienie sądu niezrealizowane na dziecko powyżej 10 roku życia. No i mamy również dziecko w szpitalu, noworodka, który się urodził 2 dni temu. Jest noworodek do zabezpieczenia i na tego noworodka nie mamy miejsca na dzisiaj. Cieszę się, że jest w bezpiecznym miejscu, bo jest w szpitalu. Natomiast ten noworodek jest do odebrania przez nas i do wskazania, przekazania rodzinie zastępczej, której dzisiaj nie mam, bo to, że czasami pojawiają się kandydaci do pełnienia tej funkcji, nie znaczy, że są gotowi do pełnienia tej funkcji dla w każdej opcji, tak? Nie każdy rodzic zastępczy, który pracuje, jest w stanie przejąć opiekę nad noworodkiem bądź nad dzieckiem starszym. Są różne sytuacje. Na dzisiaj nie mam żadnej rodziny zastępczej, która przejęłaby opiekę na przykład nad noworodkiem, który właśnie się urodził i jest do zabezpieczenia.
No to taka sytuacja, powiedziałabym, niepokojąca, tak, bo poprzednia nasza rozmowa wyglądała tak, że pani dyrektor kolanem upychała do tych rodzin zastępczych, które...
Już nie ma jak.
Które były.
Już nie ma jak, więc... To też taki kolejny apel do państwa. Będzie nas pewnie teraz dużo, bo robimy wszystko, żeby pozyskać kolejnych kandydatów. Zresztą jesteśmy już też w trakcie szkolenia na rodziny zarówno zastępcze zawodowe, jak i niezawodowe. Na widoku kolejne 3 rodziny, z którymi zawrzemy umowę na zawodowstwo, ale już tak naprawdę mamy na widoku dzieci, które będą umieszczone w tych rodzinach.
Tak.
Więc no, dla mnie dość znowu niepokojąca sytuacja. No, miejsc u nas jest naprawdę dużo dla tych wszystkich chętnych, którzy by się podjęli tej opieki.
Czyli apelujemy.
Apelujemy, znowu apelujemy i proszę państwa o to, żeby przemyśleć, jak ktoś się chciałby dowiedzieć czegoś więcej, to zapraszamy do kontaktu. Chętnie się spotkamy. Może ktoś potrzebuje czasu po prostu do podjęcia ostatecznej decyzji. Jesteśmy tu otwarci na rozmowy, na spotkania. Może kontakt z inną rodziną zastępczą zawodową i taka rozmowa mogłaby pomóc w podjęciu takiej decyzji, więc jak najbardziej zachęcamy do kontaktowania się z nami, bo tak jak wspomniałam, cały czas przybywa nam dzieci i tendencja raczej nie zapowiada się, żeby miała być w najbliższym czasie inna.
No właśnie, bo miałam pytać o to światełko w tunelu. Czy to
nie ma. Nie ma, właśnie nie ma. Także nie jest dobrze. O tak.
Ja myślę, że my tu dziś postawimy kropkę, drodzy Państwo, ku refleksji, przemyśleniu. Przyglądajcie się też sobie, własnym dzieciom, dorosłym dzieciom, które w tę dorosłość świeżo weszły, mają ambitne plany i chcą założyć rodzinę. Czy nie namawiać, żeby chwilę poczekali, albo przejrzeć się, czy tam wszystko
wspierać.
Jest w porządku.
Mocno wspierać. Tak. Przekazywać doświadczenia, wspierać, być obok. Nie być anonimowym, nie być po prostu tylko z boku, a być razem. Bo ważne jest, żeby młodzi ludzie mieli od kogo czerpać.
No tak, przykład idzie z góry, drodzy Państwo. Dobre wzorce, myślę, jesteśmy w stanie młodemu człowiekowi, przynajmniej wielu z nas, ja mam taką nadzieję, przekazać. Zachęcam, namawiam, drodzy Państwo, oczywiście do tego, żeby, jeśli macie taką potrzebę, przemyślcie, może akurat w waszym sercu, w waszej przestrzeni jest miejsce na nowego człowieka, któremu warto pomóc, do którego warto wyciągnąć rękę.
A ja trzymam kciuki za te przemyślenia.
Kłaniamy się pięknie.
Wszystkiego dobrego.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia.